psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji opowiem o popularnej i bardzo medialnej ostatniej jaszczurce, a mianowicie o legwanie zielonym. Dowiecie się, co to za gad, jakich warunków wymaga i czy jest on zwierzęciem dla każdego.
Psy, koty i inne kłopoty.
Lagun, a więc nadrzewny krakowski rogalik, który został pomylony z bohaterem dzisiejszej audycji, w zasadzie mógłby przypominać legwana, tylko bardzo specyficznie wybarwionego dorosłego osobnika. Są one bowiem z reguły pomarańczowe, z różnobarwnymi wstawkami, ale czasami ten pomarańcz wchodzi w odcień rogalikowego brązu. I tutaj mamy na myśli tylko i wyłącznie samce. Samice są troszkę inne, ale o tym za chwilę. Generalnie pani, która dzwoniła, nie pomyliła natury tych zwierząt. Są to bowiem jaszczurki nadrzewne. Przeciętnie w naturze osiągają około 150 cm długości, wagę 8 kg, natomiast są też osobniki ponad dwumetrowe o wadze dochodzącej do 15 kg, a to już kawał jaszczura. Dzisiejsza audycja powstała na prośbę jednego ze słuchaczy, którego pozdrawiam serdecznie. Zainteresował go temat jaszczurek i poprosił o to, by dokładnie opisać warunki hodowli tak dużej jaszczurki, która zwana jest też często iguaną, bowiem jej łacińska nazwa to właśnie iguana iguana lub po angielsku green iguana. A jeżeli wy macie pomysł na jakiś temat właśnie następnej audycji, no to zapraszam do kontaktu przez Facebooka. Psy, koty, inne kłopoty, wystarczy wyszukiwarkę wpisać. Zachęcam także do telefonów, ponieważ audycja jest nadawana na żywo. Oczywiście telefonów z pytaniami dotyczącymi waszych podopiecznych. 61 8 654 654. Dzisiaj szczególnie zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy chcą rozpocząć hodowlę gadów, szczególnie tych najmłodszych. Oczywiście niekoniecznie legwanów, bo jak dowiecie się później, to raczej nie jest jaszczurka dla początkujących. Nazwa tego gada mówi nam, że powinien być zielony, natomiast jest taki tylko w okresie młodzieńczym i po około 3-4 latach zaczyna tracić właśnie ten zielony kolor. Ubarwienie tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, z jakiego rejonu pochodzi dany osobnik. Natomiast dorosłe samce są szaro-pomarańczowe. W okresie godowym pomarańcz zmienia się w bardzo intensywny. Czasami mają nawet na ciele delikatne, fioletowe, niebieskie wstawki. Natomiast samice są koloru zgniło-zielonego lub oliwkowego. Są też oczywiście mniejsze od samców. I jeśli mowa o rekordowych rozmiarach tej jaszczurki, zawsze mamy oczywiście na myśli samce, bowiem taki rekordowy osobnik miał 2 metry i 2 centymetry. No to przyznajcie, już jest wielkolud. Legwany zielone mają dużą trójkątną głowę, wyposażoną w ponad 40 ostrych jak brzytwa zębów. I te zęby działają podobnie jak zęby u rekinów. Odcinają kawałek na przykład jakiegoś twardego owoca, dlatego muszą być takie mocne. Nacisk szczęk w ogóle legwana to jest około 60 nawet do 90 kg w przypadku dorosłych, dużych samców. Także to jest ogromny nacisk w przypadku takich ostrych zębów. A co jeszcze jest podobne w przypadku tutaj legwana i rekina? Ano to, że te zęby się wymieniają, a więc legwan jest polifilodontyczny. Ciało legwana jest spłaszczone bocznie. Wzdłuż kręgosłupa do góry ciągnie się rząd wyrostków skórnych, które wyglądają jak kolce. Natomiast słuchajcie, ostre nie są. Jeśli chodzi o defensywę, a więc obronę, legwan poza ucieczką posiada kilka różnych takich opcji. Pierwszą z nich jest fałd skórny podgardzielowy, potocznie zwany łałokiem. Tak jak w przypadku żubra. Słuchajcie, jest to kawał skóry, zwierzony jak flaga pod głową tych gadu i jest wykorzystywany do różnych celów. W przypadku obrony jest to mimikra, a więc proces, przy którym zwierzę bezbronne lub słabe upodabnia się do czegoś znacznie groźniejszego lub większego. Jak to wygląda u legwana? Kiedy gad czuje się zagrożony, nadyma się cały, rozpościera tą skórę na podgardlu, co w połączeniu z ogromnymi łuskami policzkowymi, takimi okrągłymi, oraz wyrostkami z przodu tego fałdu, takimi troszeczkę przypominającymi zęby, sprawia, że głowa legwana wydaje się po prostu większa. Gad zamyka oczy, a wielkie łuski kostki policzkowe stają się ich ogromną imitacją. I teraz zastanówmy się, kto by stawił czoła zwierzęciu, które ma tak wielki łeb. Umówmy się, że nawet w Ameryce Południowej, skąd te gady pochodzą, jest mało zwierząt, które mogłoby się temu przeciwstawić. W związku z tym legwan nie ma za wiele naturalnych wrogów. Jest gatunkiem, słuchajcie, nawet inwazyjnym, który wchodzi jakby na inne ziemie poza swoją ojczystą, aby zwiedzać kontynent północnej Ameryki i bardzo często widywany jest na przykład na Florydzie, gdzie niestety jest tępiony. Fałd podgardzielowy służy też do komunikacji międzyosobniczej, a więc między osobnikami tego samego gatunku. W zależności od tego, jakie ruchy głową wykona dana sztuka, przekazuje ona zupełnie inne informacje względem innych jaszczurek. Inną formą obrony tego gada jest ogon. Jest on naprawdę długi i na tyle silny, że może spowodować poważne uszkodzenie ciała zwierzęciu wielkości kota. Dodatkowo łuski wzdłuż ogona są bardzo ostre i podczas uderzenia zadają dodatkowo rany cięte. Ogon posiada też inne funkcje, przeciwwagę podczas spinaczki, no i służy jako motor napędowy podczas pływania, ponieważ legwany są zwierzętami wodno-lądowymi, połowicznie związanymi ze środowiskiem wodnym, co też może się odzwierciedlać właśnie w tym bocznym spłaszczeniu ciała. Tutaj warto wspomnieć o owej ucieczce, która, jak już mówiłam, jest pierwszą linią obrony tych gadów. W naturalnym środowisku jaszczurki te spędzają życie na drzewach na wysokości 30 metrów i wyżej nawet. W przypadku dorosłych osobników jedne z ich niewielu naturalnych wrogów to ptaki drapieżne, na przykład harpia wielka. Jeśli legwan zauważy pikującą harpię, natychmiast zwiotcza wszystkie mięśnie, co w połączeniu ze śliską powierzchnią łusek brzusznych powoduje ześlizgnięcie się gada z gałęzi i spadnięcie niżej. Legwan w tym przypadku ratuje skórę. Może on spaść na gałąź niżej, na ziemię albo do właśnie wody, na przykład do Amazonki. Gady te są bardzo odporne na upadki, co zawdzięczają odpowiednie technice spadania oraz odpowiednio zbudowanemu szkieletowi, no i twardym kościom. Dodatkowo, jeśli legwan spadnie do wody, na przykład właśnie do tej naszej Amazonki, jest w stanie spowolnić swoje procesy życiowe i wytrzymać pod wodą nawet do 40 minut bez wynurzania. To naprawdę niesamowite, tym bardziej jeśli mówimy o zwierzęciu tylko połowicznie wodnym. Ostatnią formą obrony są zęby, o których już wcześniej wspomniałam, które niestety potrafią zrobić człowiekowi naprawdę poważną krzywdę. Rany po legwanie wymagają najczęściej szycia, w związku z tym nie jest to jaszczurka dla początkujących, a przede wszystkim zbyt młodych miłośników gadów. Rany te też bardzo słabo się goją, często ropieją ze względu na to, że w pysku gadów jest bardzo dużo różnego rodzaju bakterii. Oczywiście na wielu forach ludzie polecają tę jaszczurkę osobom nawet początkującym, mimo moim zdaniem jako osoby, która legwana ma od 11 lat bagatela, no i też zajmowałam się tymi zwierzętami w zoo. Myślę, że nie jest to zdanie osób, które nie miały z tymi gadami do czynienia, a szczególnie z takimi gadami, które wykazują agresję. Bardziej podatne na tego typu odchyły w zachowaniu są samce, głównie ze względu na testosteron, który najsilniej działa oczywiście w okresie godowym, a więc od listopada do lutego w przypadku tego gatunku. Dodatkowo czasami wystarczy jedna istotna dla nich zmiana, na przykład przeprowadzka, zmiana terrarium, żeby ze spokojnego pupilka stały się naprawdę agresywnymi zwierzętami. Oczywiście może być tak, że legwan całe życie będzie z wami w przyjacielskiej komitywie, ponieważ większość tych gadów jest naprawdę spokojna. Ja ze swojej strony nie radziłabym w przypadku trzymania w domu legwana kupować innych gadów płci męskiej, bez względu na gatunek, ponieważ legwan będzie wyczuwał ich feromony, które są zbliżone do jego i będzie chciał z nimi rywalizować o po prostu terytorium, co może odbić się na bezpieczeństwo wszystkich w domu. Tak było w moim przypadku, gdzie legwan w przeciągu kilku miesięcy z przyjaznego stał się bardzo zaborczy i agresywny, ponieważ w moim domu pojawiły się dwa inne gady, właśnie płci męskiej. Kolejny napad wściekłości miał po przeprowadzce, więc słuchajcie, tu się wszystko sprawdza i najważniejsze jest to, żebyśmy byli po prostu tego świadomi. I po krótkiej przerwie opowiem wam, dlaczego moim zdaniem gady te powinny posiadać tylko i wyłącznie osoby dorosłe.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o legwanie zielonym na prośbę jednego z słuchaczy. Słuchajcie, tak spodobała mu się audycja o oswajaniu jaszczurek, która była w zeszłym tygodniu i której możecie odsłuchać na stronie Radia Poznań. Powiedzieliśmy sobie o tym, jakie funkcje obronne pełni ogon, łałok, czyli fałd skórny podgardzielowy, i jakie jeszcze inne metody właśnie defensywy posiadają legwany zielone. Powiedzieliśmy sobie tu między innymi o zębach, o tym, jak silne to są jaszczurki, i to między innymi właśnie jest powód, dla którego takiego jaszczura powinny posiadać tylko i wyłącznie dorosłe osoby. No właśnie ze względu na tę wielkość, siłę, ponieważ ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy na przykład dziecko dostaje legwana na komunię. W wieku 15 lat potem musi się sam opiekować półtorametrowym gadem, jeżeli dobrze go rozkarmi, jeżeli do tego czasu zwierzę po prostu jeszcze będzie żyło. Po drugie, oswojenie takiego zwierzęcia wymaga czasu, wielu godzin pracy, a 10-letnie dziecko, czy nawet nastolatek, szybko nudzą się zwierzakiem. Trzeba być naprawdę ogromnym hobbystą i miłośnikiem, żeby mieć chęci i czas, by poświęcić je zwierzakowi. W rezultacie często mamy problem taki. Mamy do czynienia z agresywnym, dorosłym osobnikiem, którego nikt nie nauczył spokojnie odpuszczać terrarium. Jaszczurka bowiem nie jest, słuchajcie, przytulanką. Ma bardzo ostre łuski i tym bardziej nie pozwoli się dotknąć, jeżeli nie przyzwyczajimy jej do swojej obecności. I będzie po prostu na nas wyładowywała agresję ze strachu. Będzie uderzała ogonem, będzie próbowała nas zastraszyć, atakować. Jeżeli nie zrobimy tego i nie oswoimy jako młodego osobnika takiego legwana, to potem może mieć z tym naprawdę duże trudności. I jeżeli będzie mieć do czynienia z dorosłym samcem, który na przykład właśnie wpada w szał w okresie godowym, to w ogóle sobie już z tym nie poradzimy. Jest bardzo trafne powiedzenie wśród zagranicznych hodowców gadów, mówiące o tym, że im większa jaszczurka, tym więcej obowiązków. Więc jeżeli decydujemy się na takiego gada, musimy zapewnić możliwie najlepsze warunki i liczyć się z tym, że z 30-centymetrowego zielonego maluśka oseska wyrośnie nam 8 kg jaszczurki. Dlatego tutaj też powinnam wam oczywiście opowiedzieć o tym, w jakich warunkach przetrzymywać takiego półtorametrowego giganta, prawda? Znowu zaczyna się robić ciekawie, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że te 30 cm jaszczurki po roku osiąga 80, dlatego terrarium przejściowe powinno mieć minimum 120 cm wysokości na 100 cm szerokości oraz 80 cm głębokości. Przejściowe to znaczy, że po upływie tego roku, kiedy nasza mała jaszczureczka zacznie się zbliżać do długości metra, terrarium zmieniamy na docelowe o minimalnej wielkości 200 cm wysokości, 150 cm długości oraz 100 cm głębokości. I to jest minimum. Czyli generalnie lwia część pokoju zostaje przeznaczone na jednego osobnika. Natomiast jeżeli mamy fantazję hodować dwa osobniki, o czym zaraz powiem, no to terrarium musi być znacznie większe. Dlaczego hodowanie dwóch osobników nie jest zalecane? Część ludzi kupuje w sklepie zoologicznym parkę legwanów. Na szczęście teraz już nie jest to tak bardzo modny gatunek. Oczywiście kupuje parkę, żeby lepiej wzrastały, żeby czuło się ze sobą bezpiecznie. Faktycznie gady te jako jedne z nielicznych trzymają się blisko siebie tuż po wykluciu i tworzą grupy, dzięki czemu chronią się przed drapieżnikami. Faktem jest też, że w warunkach naturalnych gady te często możemy spotkać żyjące obok siebie w prowizorycznych grupach lub też haremach. Natomiast terrarium dla dwóch osobników, żeby zwierzę czuło się komfortowo, musi być ogromne i mieć około 4 metry szerokości minimum. To jest cały pokój, słuchajcie. Dodatkowo nie mamy pewności, czy po pierwsze, nie trafią nam się dwa samce, które prędzej czy później się po prostu będą atakowały. Nie, prędzej się, słuchajcie, pozabijają, niż się zaakceptują. Naprawdę nie warto tego próbować. Albo dwie samice, które również nierzadko między sobą walczą, po prostu o terytorium, to są bardzo terytorialne jaszczurki. A poza tym, jeżeli bierzemy parkę z jednego źródła, z dużym prawdopodobieństwem jest to rodzeństwo. I mimo, że hodowla tych gadów jest dość trudna i samoistne wyklucie jaj zakopanych przez samice na dnie terarium graniczy z cudem, to celowe dopuszczanie do tego, by dwa spokrewnione osobniki ze sobą współżyły, jest po prostu nieetyczne, prawda? Poza tym często zdarza się też, że nawet jeżeli mamy z dwóch różnych hodowli samca i samice, one również się nie akceptują i również zaczynają się w pewnym momencie atakować. I wtedy co? No musimy zbudować drugie terarium i to już nie jest takie proste. Terarium powinno mieć oczywiście zapewniony odpowiedni wystrój, taki by miał on półkę bezpośrednio pod promiennikiem oraz kilka gałęzi, po których nasz legwan będzie mógł spokojnie się poruszać. Te gałęzie muszą być grube, tak żeby legwan z nich nie spadł. Nie mogą być też właśnie śliskie. Rośliny w terrarium legwana powinny być tylko i wyłącznie sztuczne, ponieważ każdą żywą legwan bardzo szybko wciągnie, tak? Rozprawi się z nią, traktując jako element diety. Nie dość, że szkoda tych pięknych roślin, to w dodatku niektóre z nich mogą być toksyczne, szczególnie dla młodych osobników. Najlepsze podłoże w przypadku terrarium to torf kokosowy, który musi być, podobnie jak i całe terrarium, regularnie zraszany, by oddawać wilgość na całą powierzchnię lokum legwana. Nie powinny być to kostki kokosowe, ponieważ legwan może przypadkiem lub celowo po prostu pożywić się nimi, co może doprowadzić do zaczopowania. Dla młodych osobników ważne są też kryjówki. Powinny być 2 lub 3. Kryjówki będą tutaj na przykład przestrzenią na półce zakrytą przez zwisające przed nią sztuczne liście, na przykład paproci. Legwan, który się za nimi chowa, myśli, że go po prostu nie widzimy i czuje się bezpiecznie. Terrarium jaszczurki w połowie związanej z wodą, jaką zdecydowanie jest legwan zielony, musi zawierać basen. Oczywiście duży i podgrzewany, taki, do którego zwierzę będzie bez problemu mogło wejść i całe się zanurzyć. Poza tym, jeśli nie chcemy terrarium nawilżać ręcznie, możemy zamontować system zraszający albo też system nawilżający, którego budowa wcale nie jest taka droga. Wilgotność terrarium u legwana powinna wahać się między 60% pod promiennikiem do 90% w najbardziej wilgotnym miejscu. Temperatura to 35 stopni pod promiennikiem oraz 24 stopnie w najchłodniejszym miejscu w dzień. W nocy temperatura może spadać do 20 stopni i nie zaszkodzi to zwierzęciu. Musimy jednak bardzo uważać na przeciągi, szczególnie u młodych osobników. Przy wysokiej wilgotności łatwo jest o przeziębienia, nawet w przypadku gadów. Lampy z żarówką UV to kolejny element. Bez promieniowania UVB nie ma możliwości wyprodukowania witaminy D3 z wapnia, która jest niezbędna do prawidłowej budowy kości oraz rozwoju mięśni i ścięgien. Jest to obowiązkowy element terrarium legwana i też innych gadów, które potrzebują UV. Lampy z promiennikami ciepła to jest kolejny element. Powinny być zamontowane blisko lamp UV. Są też takie żarówki zwane metalohalogenami, które wydzielają zarówno ciepło, jak i promieniowanie UV i są polecane w przypadku gadów. Od kilku lat są bez problemu dostępne na polskim rynku, tylko ich zamontowanie wymaga nieco więcej finezji. Ogrzewanie, na przykład podłogowe, stosowane w przypadku dużych powierzchniowo terrariów w celu ich ogrzania, jest bardzo ważnym elementem, ponieważ jeżeli ulegwana w terrarium będzie zbyt chłodno, nie będzie on dogrzany, to może na przykład nie chcieć jeść. Mogą pojawić się różnego rodzaju choroby, które po prostu zaszkodzą naszemu zwierzakowi i my będziemy mieć po prostu przez to ogromny problem. O tych chorobach, które są najczęstsze u legwanów, będę jeszcze dzisiaj mówiła, a tymczasem tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam o diecie legwana zielonego.
Psy, koty i inne kłopoty.
Legwany zielone, jak na nazwę przystało, pożywiają się zieleniną. Są w 100% jarosami. Nie licząc owadów, które przypadkiem gdzieś tam dostaną się do ich żołądków wraz z liśćmi, czy też właśnie rzeczonymi wcześniej owocami. Kiedyś uważano, że młode osobniki uzupełniają dietę owadami. No i też tak doradzano kilkanaście lat temu, aby właśnie w diecie młodych osobników pojawiały się na przykład świerszcze. Natomiast dzięki badaniom naukowym, o których możemy poczytać, wiemy, że tak nie jest. Ten mit został balony. I chociaż w domowych terariach legwany chętnie przyjmują taki pokarm, bo białko zwierzęce jest zawsze czymś, co będzie takim, można powiedzieć, McDonaldem dla takiego zwierzaka, to jest to dla nich po prostu silnie niszczący organizm, ponieważ te gady nie są w stanie metabolizować tego typu pokarmu, skutkiem czego bardzo silnie obrywa wątroba oraz nerki. Gady roślinożerne, karmione białkiem zwierzęcym, rosną szybko. Rosną bardzo duże. Ich średnia życia drastycznie niestety spada. U legwanów będą to około 4 lata. Warto dodać, że przeciętny wiek dobrze prowadzonych gadów tego gatunku, trzymanych w odpowiednich warunkach, to 12-15 lat. Zdarzają się nawet takie, które dożywają 20 paru. Także jeżeli macie legwana, to jego dieta powinna być w 100% roślinna, z czego 80% to wszelkie rośliny zielne oraz liście drzew, krzewów. Natomiast pozostałe 20% to warzywa i owoce. Bardzo ważnym aspektem w żywieniu gadów jest odpowiedni stosunek wapnia do fosforu w codziennej diecie. Jeżeli dieta zawiera zbyt dużo fosforu w stosunku do wapnia, organizm wkłada wszystkie siły do ustabilizowania ich stosunku przez odzyskanie wapnia z plazmy krwi, z tkanek zawierających wapń, czyli przede wszystkim z kości. W momencie, kiedy wapń jest przemieszczany z tkanek, w których był przechowywany, szybko dochodzi do znaczących zmian, a najczęstszą z nich jest metaboliczna choroba kości, o której jeszcze powiem. Trzeba bardzo uważać, by nie przekarmić też naszych zwierzaków, bo otłuszczone legwany, też w ogóle otłuszczone jaszczurki, otłuszczone węże, to mankament naszych czasów. Obliczamy, słuchajcie, dawkę żywieniową i dajemy tyle, ile nasz gad potrzebuje, a nie więcej. Nie chcemy, żeby on szybko rósł. Chcemy, żeby żył z nami jak najdłużej. No i wystrzegajmy się gotowych pokarmów, takich sticksów. Są nawet iguana sticks jakiejś tam firmy, czyli takie patyczki specjalne dla legwanów, którym mogą się pożywić. To jest suche, słuchajcie. Legwan w naturze nie zje suchego pokarmu. To tak strasznie obciąża nerki, jak karma sucha u kota, który też tutaj w tym wypadku jest pochodzenia pustynnego, który w ogóle nie będzie pił. Legwan, który na przykład nie ma basenu, ma tylko jakieś tam poidełko. W tym poidełku od czasu do czasu braknie wody, bo ma nieodpowiedzialnego właściciela. A jeszcze dodatkowo jest karmione właśnie taką karmą suszoną, tymi sticksami, no i ma słabą wilgotność powietrza. Bardzo szybko siadają nerki u takiego legwana, no i zwierzę niestety nie jest kotem, że będzie miauczało, czy będzie objawiało jakoś swój problem. Problem u gadów z reguły objawia się wtedy, kiedy już jest za późno na jakąkolwiek pomoc. Najlepsza dieta to tak zwana przez weterynarzy i hodowców dieta trawnikowa, a więc wszystko, co możemy znaleźć na łące na przykład. Podstawą w diecie legwana może być na przykład mniszek lekarski, potocznie i błędnie zwany mleczem. Będzie on wypełniał przynajmniej 50% miski z zieleniną. Jakie jeszcze gatunki świetnie nam się sprawdzą? No, na przykład babka zwyczajna, babka lancetowata. Tutaj możecie sobie, słuchajcie, to wypisać. Nawet jeżeli macie królika, to też wam się to przyda, co można dla takiego zwierzaka do jedzonka sobie zgotować. Młode liście drzew, krzewów, na przykład klon, wierzba, lipa, morwa, porzeczka. No porzeczka oczywiście zarówno czarna, jak i czerwona. Poza tym liście i kwiaty stokrotki, liście i kwiaty maliny, jeżyny, truskawki, poziomki. Poza tym fiołki, też liście i kwiaty, mięta, którą możemy również spotkać na dziko, na przykład na poznańskich szachtach możemy znaleźć miętę wodną. Poza tym dzika róża, liście, kwiaty, w późniejszym etapie też owoce. Młode liście krwawnika, tu niewielkiej ilości, kwiaty forsycji, które są jadalne nawet dla ludzi, słuchajcie, mało kto tym wie. Malwa, tu również liście, kwiaty, pokrzywa, nie kuje legwana. Będzie sobie spokojnie mógł ją zjeść, nic mu się od tego nie stanie. Jasnota biała, więc też z tej samej rodziny, jasnota purpurowa, a także kwiaty wiśni, jabłoni i innych. No i na przykład też takie dodatki jak przytulia czepna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna część diety naszego legwana to oczywiście suplementacja. Suplementacja witaminami, suplementacja minerałami, którymi posypujemy jedzenie legwana. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham? Halo? Oj, chyba ktoś zdecydował się jednak rozłączyć, no trudno. No kontynuujemy, słuchajcie, na rynku są dostępne różne preparaty witaminowe i wapniowe, w tym także specjalnie stworzone dla legwanów. Między innymi bardzo dobra firma o nazwie Necton produkuje mieszankę witaminową dla legwanów, która jest bardzo chętnie zjadana. Blake bardzo ją lubi. Ja sobie raz tak wziąłam na palę, dotknęłam do języka. To jest słodkie, słuchajcie, i smakuje trochę jak pomarańczowe delicje. Ja się śmieję, że muszę zawsze sprać rzeczy, które mojemu zwierzakowi daję. Oczywiście nie mówię tutaj o świerszczach czy mącznikach, aczkolwiek dzisiaj nawet czytałam sobie, w przypadku oczywiście innych jaszczurek niż legwan, dzisiaj czytałam sobie o tym, że są one jakby już zatwierdzone przez Unię Europejską jako pokarm. Właśnie mączniki, mączka z mączników i właśnie całe larwy. Ale to myślę, że temat na inną audycję. Jeżeli chodzi dalej o witaminy, dobre i bardzo z bardzo dobrą przyczepialnością do jedzenia to na przykład Reptivit albo Nutrobal. Innymi formami witamin są wspomagacze w przypadku chorób takich właśnie jak ta metaboliczna choroba kości, na przykład Repaszy Rescucal Plus, tylko nie mam pojęcia, czy on jeszcze jest dostępny w sumie na rynku, bo ja tak napisałam, powiedziałam. Mam go w domu na pewno, ale ostatnio słyszałam, że może być, że miał być wycofany, więc musicie sobie to sprawdzić i jeżeli na przykład macie gady, nie myśleliście nigdy o tym, żeby kupić Rescucal, to poszukajcie tego. To jest naprawdę niesamowity preparat i nie mam pojęcia, dlaczego go wycofali. Preparat ten wzmacnia kości, pomaga odbudować wszelkie braki wapnia. Jeśli chodzi o wapń, można stosować też inne preparaty. Ja akurat polecam mikrokalcjum firmy JBL, ponieważ jest on bardzo drobny i świetnie przyczepia się do jedzonka, także legwan ani żadne inne zwierzę, inny gad tego po prostu nie ominie. Można też samemu robić wapń ze skorupek po jajkach. Natomiast trzeba te jajka wcześniej przygotować. Słuchajcie, wypiec. Właśnie same skorupki jajek trzeba wypiec. Dlaczego? Bo mamy tam salmonellę i mimo, że salmonella jest jako bakteria składnikiem mikroflory jelitowej u wielu gadów, to w znacznej ilości, jeżeli ona będzie się pojawiała, też będzie powodowała problemy takie same jak u nas ludzi, czyli salmonellozę. Więc jeżeli chcecie sobie zrobić właśnie taki preparat wapniowy ze skorupek jaj, w porządku, ale poczytajcie, jak to zrobić w bezpieczny sposób. Jeżeli chodzi o najczęstsze choroby legwanów, bo to też jest bardzo istotne, żeby wiedzieć. Pierwszą i najważniejszą już jest dwa razy wspomniana przeze mnie MBD, a więc metaboliczna choroba kości, z angielskiego oczywiście Metabolic Bone Disease, jest spowodowana brakami wapnia, który jest niezbędny w odpowiednim metabolizowaniu witaminy D3. To dzięki tej witaminie kości są zdrowe, twarde, jej niedobór spowodowany brakiem prowadzi między innymi do krzywicy, która jest jednym właśnie z objawów MBD. Powodem braku wapnia mimo jego suplementacji może być zarobaczenie zwierzęcia. Tak było w przypadku mojego legwana, ponieważ tasiemce czy też nicienie zjadają nie tylko mleczko pokarmowe, ale także utrudniają wchłanianie jelitom i same przechwytują związki mineralne. Pierwszym objawem MBD jest miękka żuchwa oraz powolne skracanie żuchwy, czyli to się nazywa, słuchajcie, tak profesjonalnie tyłozgryz. No i to troszeczkę wygląda jak taka kaczuszka się robi z naszego zwierzaka. Kolejne objawy to wielokrotne złamania kości długich oraz wykrzywienie kręgosłupa. Choroba ta jest potencjalnie śmiertelna dla naszego legwana, ale w porę zauważona jest możliwa do wyleczenia. Tak było w przypadku mojego Blake'a. U mnie legwan został kupiony właśnie z tasiemczycą. Był on prawdopodobnie przemycony, ponieważ jego dokumenty nie były dosyć jasne, mimo że są podbite i są jak najbardziej legalne. Jego paluszki, słuchajcie, były na samym początku pokrzywione, straszliwie pokrzywione. Stawy były pokrzywione i tutaj już mieliśmy ze weterynarzem taką zagwozdkę, że to prawdopodobnie już są zaczątki metabolicznej choroby kości. No i po prostu zaczęliśmy bardzo silnie właśnie suplementować wapń innego rodzaju bardzo tutaj potrzebne witaminy. Kolejna choroba to zalegająca wylinka. Ona powoduje uszkodzenie skóry, deformacje, miejscowe zapalenia skóry. Czym jest spowodowana? No, niską wilgotnością. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do utraty kończyn, a nawet śmierci zwierzęcia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków jaszczurce. Trzecia rzecz to urazy fizyczne. Najczęściej jest to urwanie końcówki ogona, wyrwane pazury. Dlatego otwory wentylacyjne muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone, bo to o nie gadzy najczęściej te pazury uszkadzają. Czwarta rzecz to na przykład takie zmiany ropne. Zmiany tego typu to przypadłość głównie dorosłych legwanów lub też młodych, osłabionych osobników. Ropnie zwykle nie są przez właścicieli legwanów zauważane, ponieważ najczęściej występują na śluzówce gardła, na podniebieniu oraz okolicach języka i zębów. Niestety są one cichymi zabójcami, ponieważ mogą doprowadzić nawet do ogólnego zakażenia organizmu gada, czyli właśnie sepsy. Jaka jest najlepsza profilaktyka? Ano taka, że musimy tak osłabić naszego gada, żeby pozwolił nam poprzez pociągnięcie tego fałdu skórnego otwierać pysk i my wtedy możemy zajrzeć do pyska naszego legwana i sprawdzić, czy tam po prostu jakaś zmiana się nie dzieje. To są z reguły dosyć potężne zaczerwienienia w jednym konkretnym miejscu i troszeczkę wyglądają tak jak pryszcz, że na środku może być czasami taki prześwietujący żółty element. No i ostatnią przeze mnie wymienioną tutaj chorobą będzie zaczopowanie na przykład właśnie złym gatunkiem podłoża albo w przypadku legwanów, które niemądrze karmimy owadami, szczególnie drewnojadami, może być to po prostu zaczopowanie tymi pancerzykami chitynowymi, które jaszczurka nie będzie w stanie strawić. Objawami są zdęcia brzucha, brak apetytu, potem dochodzi apatia. Tutaj bardzo liczy się, słuchajcie, czas, trzeba jak najszybciej umówić się do weterynarza. Każdy zauważony w ogóle przez nas gadzi problem powinien być konsultowany z weterynarzem znającym się na zwierzętach egzotycznych. W Poznaniu mamy niezastąpioną panią dr Hannę Lisiecką-Kozioł z gabinetu Kobra, która niejednemu gadowi życie uratowała. Między innymi uratowała życie mojemu Blake'owi, za co serdecznie jej dziękuję. I teraz jeszcze kwestia prawna. Żeby legwan przebywał u nas legalnie, musimy mieć do niego konkretne papiery, ponieważ jest on po prostu zwierzęciem, które podlega właśnie CITES-owi, a więc konwencji waszyngtońskiej. Musimy mieć specjalny dokument, który potwierdza, że zwierzę legalnie przebywa u nas w Polsce i musimy w przeciągu 2 tygodni takiego zwierzaka zarejestrować w konkretnym urzędzie w waszym mieście. Więc jeżeli macie takiego legwana, niezwłocznie musicie, zanim jeszcze go kupicie, zapytać osobę, która go sprzedaje, czy ma do niego konkretne dokumenty. Jeżeli nie ma, to będziecie go mieli nielegalnie i wtedy, niestety, będziecie musieli się ukrywać z tym, że go macie. Z takiego źródła lepiej zwierzęcia po prostu nie brać, bo może nam zostać on po prostu odebrany. Możemy dostać też karę grzywny za to, że go nie zarejestrujemy. Blake jest zarejestrowany, już od 10 lat jest zarejestrowany chłopak, w sumie od 11 lat, od kiedy go mam. Także jest u mnie legalnie i zachęcam was, żebyście wszystkie gady, do których CITES-y macie, po prostu rejestrowali. To jest bardzo ważne, żebyśmy po prostu mieli świadomość tego, żeby państwo miało świadomość tego, ile zwierząt egzotycznych, które są objęte właśnie konwencją waszyngtońską, przebywa w ludzkich domach. Podsumowując, legwan zielony jest jaszczurką naprawdę dużą. Nie nadaje się dla młodych i niewprawionych w bojach hobbystów. W trakcie okresu godowego u samców mogą pojawić się napady agresji, co trzeba mieć na uwadze, mając w głowie obraz tych zwierząt jako powolnych i przyjacielskich. Najistotniejsze w utrzymaniu legwana jest duże terrarium wraz z ogrzewaniem i oświetleniem UVB, bez którego nie wytworzy witaminy D3, oraz zrównoważona dieta zawierająca wszystkie potrzebne dla tej roślinożernej jaszczurki składniki, która powinna być też oczywiście jak najbardziej zróżnicowana. Poza tym oczywiście, podkreślę jeszcze raz, bardzo ważne jest suplementowanie właśnie takiej diety witaminą wapniem, jeżeli jest to potrzebne w okresach słabszych, na przykład zimą, bo o tym nie powiedziałam, że zimą oczywiście jakoś tego gada musimy karmić, a więc staramy się kupować wszelkiego rodzaju zioła, które są dostępne w marketach, mieszanki sałat, różne tego typu elementy, na przykład cykorie, na przykład natkę pietruszki, natkę marchwi. Z tego starać się robić właśnie takie sałatki, można powiedzieć. Staramy się nie kupować sałaty masłowej, ponieważ ona dla naszego gada nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Nie kupujemy też niczego, co będzie naszego gada wzdymać, a więc kapusta też nie będzie dla niego dobra. Cebula nie będzie dla gada dobra. Nie będą też dobre dla gada takiego jak legwan, jakiekolwiek gatunki roślin strączkowych. No i jeżeli zbieracie cokolwiek z trawnika, zastanówcie się 5 razy, zanim zerwiecie to, co i przekażecie dalej swojemu gadowi roślinę, bo czasami wystarczy jedna, żeby zatruć organizm zwierzęcia, szczególnie jeżeli mówimy o maluchach. Dlatego zrywacie, a potem jeszcze raz przeglądacie to, co żeście zerwali, czy tam się nam jakaś niefajna roślina nie wkradła, której na przykład nie znamy. Bo to, że nie znacie i gdzieś tam się wam trafiła, to też nie oznacza, że nie możecie potem po prostu przejrzeć wszystkich roślin, żeby zobaczyć, czy aby na pewno gdzieś tam się nie zapodziała. To już wszystko, słuchajcie, w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję wam za obecność przed odbiornikami, no a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.